Kochani, w dzisiejszym pierwszym czytaniu mowa jest o tym, że któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli mowa jest o tym, że jeśli ktoś nie wierzy, że Jezus jest wyjątkową osobą, że jest Panem, Zbawicielem, że jest Mesjaszem, to jest kłamcą. Jeśli uznaje kogokolwiek za Zbawcę, tylko nie Jezus, to jest kłamcą. I w Ewangelii piękna odpowiedź na to słowo. Jan Chrzciciel staje przed taką, powiedzielibyśmy, kuszącą propozycją, kuszącym kłamstwem, żeby potwierdził, żeby powiedział: tak, ja jestem Mesjaszem, albo jestem Eliaszem, albo jakimś prorokiem. I prawdopodobnie jego pozycja by się podbiła, byłby bardziej może szanowany, miałby wpływ na innych ludzi. Ale on powiedział zgodnie z prawdą: nie jestem Mesjaszem. Ja jestem tylko godzien, żeby, nawet nie jestem godzien, żeby rozwiązać rzemyk u sandału tego, który ma przyjść. Ja chrzczę wodą, ale on przyjdzie chrzcić was Duchem Świętym i mocą. A więc ogromna pokora Jana Chrzciciela. Czyli Jan Chrzciciel uznał w Jezusie Chrystusie Mesjasza. A więc on nie jest kłamcą. Kochani, myślę, że przy tej okazji możemy tutaj rozważyć sobie kłamstwo. Czym jest kłamstwo? Wiemy o tym, że kłamstwo jest to świadome wprowadzanie kogoś w błąd albo podpowiadanie faktów, które tak naprawdę są niezgodne z rzeczywistością. To jest kłamstwo. I niektórzy rozgraniczają na takie wielkie kłamstwa i takie małe kłamstewka, nawet czasem nazywają te małe kłamstewka jakimś takim koloryzowaniem, umniejszając rangę, powiedzmy, kłamstwa. Niektórzy mówią o kłamstwach, że są to kłamstwa w afekcie, kiedy ktoś przyciśnie cię do muru i w tym momencie nie wiesz, co powiedzieć i bronisz się i przychodzi ci coś do głowy i wychodzi ci jakieś kłamstwo. Jeśli później tego nie odkręcisz, to później kłamstwo do kłamstwa i taka cała lawina kłamstwa i trudno człowiekowi później już żyć w prawdzie. Ale są też takie kłamstwa, które są spreparowane, które są bardzo skrupulatnie przygotowane. Takie, powiedzielibyśmy, z premedytacją kłamstwa. Dzisiaj nazywamy fake news. Spreparować, pokazać w takim świetle, w jakim my byśmy chcieli. I niektórzy są w tym rzeczywiście fachowcami. Natomiast są też inne podziały, półprawdy, na przykład rozmywanie rzeczywistości. Powiem wam teraz coś, co kiedyś zdarzyło się w kancelarii. Będzie to trochę śmieszne, chociaż nie bardzo do śmiechu. Mianowicie pewna kobieta, chcąc załatwić sprawy związane z sakramentem małżeństwa, rozmawiając z kapłanem, otrzymała pytanie: przepraszam, czy pani jest w ciąży? Tak, ale tylko trochę. Jak można trochę być w ciąży? Przepraszam. Więc czasem niektórzy próbują tak lawirować, tak przekazać prawdę, rozwodnić ją w jakiś sposób, żeby prawda nie wyszła na jaw, żeby może boją się prawdy. I również są takie kłamstwa, które sprowadzają śmierć. Jeśli komuś podasz informację, że te grzyby na przykład są to grzyby jadalne, no to uśmiercisz człowieka. Jeśli pokażesz drogę niewłaściwą i ktoś pójdzie prosto w kierunku przepaści, to kłamstwo sprowadza śmierć. Jeśli komuś powiesz, że narkotyki są nieszkodliwe, to wprowadzisz człowieka w taki stan, że jest to droga tylko w jedną stronę. Nie ma już odwrotu. A więc, kochani, kłamstwa. Możemy powiedzieć, że kłamstwo jest wszechobecne w różnych instytucjach, w różnych sytuacjach. Pamiętam taką wypowiedź jednego polityka zachodniego, którego schwytano na kłamstwie. Ja się tak zastanawiałem, co on powie, jak on zacznie odkręcać to. Pewnie jakąś pokorę okaże, skruchę. A on właściwie powiedział z taką pewnością siebie, kiedy już ewidentnie wykazano mu kłamstwo. powiedział, no wiecie, no przecież nikt nie jest na tyle doskonały, żeby zawsze tak samo kłamał. No byłem w szoku, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że to będzie taki moment, kiedy on rzeczywiście uzna, że coś niewłaściwego się zdarzyło. On właściwie tutaj mówił o jakiejś doskonałości. Są też takie sytuacje, pewnie znamy z życia, gdzie różne statystyki, sprawozdania są tak idealne, tak piękne. Czasem mówimy, papier wszystko przyjmie, prawda? Cokolwiek napiszesz, już. Były takie sytuacje, że trawę malowano na zielono, żeby pięknie to wyglądało, ale to nie miało żadnego kontaktu z rzeczywistością. Niektórzy nawet też skrzyżują tak dwa palce, chowają gdzieś tam i mówią, że jak skłamią, trzymając tak dwa palce skrzyżowane, to nie będzie szkodziło. A więc, kochani, niektórzy bagatelizują kłamstwo, bawiąc się nim, spłycając jego szkodliwość, a jednak kłamstwo jest, jak wiemy, ojcem kłamstwa jest szatan. Jezus jest prawdą. Sam o sobie powiedział, ja jestem prawdą, drogą, prawdą i życiem. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy też tak roztropnie przekazywali prawdę. Bo wiecie o tym, że Pan Jezus powiedział, nie rzucajcie pereł przed świnie. A więc myślę, że nie powinno być tak, żebyśmy mówili to, co wiemy, ale wiedzieli, co mówimy. Żebyśmy zastanowili się, do kogo, co możemy powiedzieć. Jeśli wiemy o tym, że ktoś zrobi jakiś zły użytek z prawdy, którą przekażemy, on nie jest może gotowy na przyjęcie tej prawdy, to może lepiej w tym momencie zamilknąć. A więc roztropność jest ważna. Kochani, jeszcze w tym temacie kłamstwa. Teologia moralna wyróżnia takie wadliwe sumienie. Takie trzy wadliwe sumienia. Sumienie szerokie, symbolizowane przez takie sito, wyobraźmy sobie takie sito z dużymi dziurami. Przez to sito przylatują takie wielkie kamienie, wielkie grzechy i człowiek się usprawiedliwia. A nic się nie stało. Więc sumienie szerokie. Drugie wadliwe sumienie to sumienie wąskie. To takie sito z drobnymi dziurkami. Wszystko się blokuje, nic tam nie przylatuje. Człowiek blokuje się, nie potrafi kochać, tylko zatrzymuje się w pewnym momencie, bo to sito i powiedzmy jego sumienie nie pozwala mu nic zrobić i po prostu stoi w miejscu. To są takie dwa wadliwe sumienia. Sumienie szerokie, sumienie wąskie, ale jest jeszcze jedno gorsze od tych. Sumienie faryzejskie. To takie sito, w którym w niektórych momentach są takie duże dziury i w niektórych są małe. Tak jak człowiekowi wygodnie. Potrafi bardzo łatwo się usprawiedliwiać, nawet jeżeli jest jakiś wielki, potężny, poważny grzech, potrafi się usprawiedliwiać, a czasem przyczepia się do szczegółów, a najlepiej zwracać uwagę komuś innemu, tylko nie sobie. To jest właśnie to sumienie faryzejskie. I Pan Jezus bardzo walczył z tymi wszystkimi, którzy posługując się kłamstwem, właśnie stwarzając jakieś pozory, sprawiali, że ludzi wprowadzali w błąd. Kochani, szatan jest ojcem kłamstwa, Jezus jest prawdą i to jest zasada zero-jedynkowa. Nie można jednocześnie kłamać i jednocześnie mówić prawdę. Pamiętam w przedszkolu, jak chodziłem do przedszkola, kiedyś był taki czas, to miałem takiego sepleniącego kolegę, który powiedział, Piotruś, chcesz usłyszeć kawał bez sensu? Ja mówię, no mów. Jechały trzy tramwaje. Jeden skręcił w lewo, drugi skręcił w prawo, a trzeci pojechał za nimi. Ja mówię, to jest bez sensu. No właśnie, mówię ci, jest bez sensu. I tak dzisiaj tak sobie patrzę na to opowiadanie mojego kolegi z przedszkola, że czasem my też tak bez sensu chcielibyśmy Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, a tak się nie da. Nie można stać w takim rozkroku duchowym. Trzeba się opowiedzieć albo po stronie kłamstwa, albo po stronie prawdy. Jezus mówi, abyś był zimny albo gorący. taka postawa letnia jest niewłaściwa. I czasem bardzo słusznie dbamy o ekologię tego świata, ale za mało mówi się o ekologii serca. Zbyt dużo tych kłamstw i świństw wpada do nas, a tutaj ekologia serca jest bardzo ważna. Żebyśmy żyli w prawdzie, potrafili odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe. Kochani, pytanie, kto jest na tronie Twojego życia? Wracamy do tego, co było w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Jeśli ktoś nie uznaje w Jezusie Mesjasza, że On jest Panem, Zbawicielem, to jest kłamcą. Jeśli nie On, to kto? Kto zajmuje pierwsze miejsce w Twoim życiu? Może jakiś człowiek, może jakiś polityk, może jakaś ideologia, może Ty sam, a może nikogo tam nie ma. Ważne jest, żebyśmy Panu Jezusowi dali to pierwsze miejsce w naszym życiu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. Tak mawiał święty Augustyn i to jest prawda. I powiem wam, że to jest największe kłamstwo. Jeśli byście chcieli poznać największe kłamstwo, jakie jest, to zaraz wam powiem. Największe kłamstwo to wtedy, kiedy człowiek mówi, ja jestem Bogiem. Ja jestem tym, który może decydować o życiu i śmierci. Może to robić tylko Bóg. Mogę decydować, kiedy ktoś ma się urodzić, a kiedy ktoś ma umrzeć. A więc ktoś stawia siebie w miejscu, które jest zarezerwowane tylko i wyłącznie Panu Bogu. To jest największe kłamstwo. Jeśli ktoś mówi, ja jestem źródłem prawdy, to w tym momencie stawia siebie w miejscu, które powinno być miejscem zarezerwowanym tylko Panu Bogu. Bo On jest źródłem prawdy. Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą. I kiedy patrzymy na świętego Józefa, to widzimy, że tylko 26 razy w Piśmie Świętym jest wzmianka w Ewangeliach o świętym Józefie. 26 razy, a tylko 14 razy też wymienione jest jego imię. Wiemy, że święty Józef pochodził z rodu Dawida, że mimo wysokiego pochodzenia zajmował się pracą, żadnego majątku właściwie nie miał, był stolarzem, wyrabiał przedmioty gospodarstwa domowego, przedmioty rolnicze. I pomimo wszystko w jego domu było miejsce dla Pana Jezusa. Zadam Ci teraz kilka pytań i bardzo Cię proszę, żebyś odpowiedział, żebyś odpowiedziała szczerze. Gdybyś na przykład miał narzeczoną i byś się dowiedział, że ona jest w ciąży, zauważyłbyś, że jej brzuch rośnie i ona by Ci powiedziała, wiesz, to dziecko to jest dziecko Ducha Świętego. Uwierzyłbyś? A Józef uwierzył. Gdybyś się dowiedział ze snu, że słuchaj, dziecko jest zagrożone, bo Herod, który ma armię, ma wojsko, ma pieniądze, ma władzę, boi się małego dziecka, trzeba uciekać. Uwierzyłbyś? A Józef uwierzył. Gdybyś się dowiedział, że Herod pozabijał mnóstwo istnień ludzkich, ale w śnie otrzymał zapewnienie, że może już wracać, że jest bezpieczny Jezus, Maryja i On sam. Uwierzyłbyś tylko takiemu snu? A Józef uwierzył. Dlaczego Józef uwierzył? Dlatego, że na pierwszym miejscu w jego życiu był Pan Bóg. On stawiał wolę Pana Boga wyżej niż swoje odczucia, niż swoje poszukiwania, niż cokolwiek, co było po prostu jego. On ufał przede wszystkim Panu Bogu. I chcę wam powiedzieć, kochani, że zanim tutaj do was przyjechałem, zrobiłem sondę wśród moich braci. Wiecie, że jestem takim świeżo upieczonym biskupem od 2 miesięcy. czuję się wciąż franciszkaninem i takim pewnie umrę, bo składałem śluby wieczyste i zrobiłem sondę wśród moich współbraci, zadając im takie pytanie. Za co cenisz świętego Józefa? I zaraz usłyszycie, co powiedzieli. Jeden powiedział tak. Za pokorę. Drugi powiedział, za cichość i trzymanie się drugiego planu, aby Jezus był w centrum. Piękne, podoba mi się to. Inny odpowiedział, za wiarę w to, że Bóg do niego przemawia i potrafił odróżnić głos swój własny, głos człowieka, od głosu i myśli Pana Boga. Głębokie. Inny odpowiedział, że ceni sobie świętego Józefa za jego opanowanie i czystość, że żył obok pięknej kobiety i był tak delikatny i tak wstrzemięźliwy. Inny z moich braci odpowiedział, że ceni świętego Józefa za opiekuńczość, że Maryja i Jezus czuli się razem z nim bezpiecznie, chronił ich od niebezpieczeństw. Kochani, dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj w tym miejscu, w tym świętym miejscu, żeby modlić się za rodziny, za życie poczęte, chcemy mówić też o kłamstwie i o prawdzie. Chcemy powiedzieć o tym, że to Pan Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych, że On jest źródłem prawdy i przekonamy się o tym wtedy, kiedy postawimy w centrum naszego życia właśnie Jego. I jeśli kiedyś ktoś Cię pochwali, to podziękuj ładnie, ale powiedz chwała Panu, bo to Jego chwała jest najważniejsza, na pierwszym miejscu. I chcę Ci jeszcze powiedzieć, powtórzyć jeszcze raz to, co mówił święty Augustyn. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. Amen.